Radio Kraków.
Po co nam historia, proszę Państwa? W każdy piątek na antenie Radia Kraków pytam o to moich gości. Magdalena Drochomirecka. Dobry wieczór, dzień dobry, bo jeszcze pięknie, jasno, najpiękniejszy miesiąc roku. Witam bardzo serdecznie panów, którzy znaleźli czas, żeby przyjść dzisiaj do studia. Zechcieli dr Jarosław Szarek, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
Redaktor Maciej Kwaśniewski, redaktor naczelny dzienników Polska Press w Krakowie, Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I redaktor Łukasz Karpiel, zastępca redaktora naczelnego portalu PCH24.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Najmłodszy z uczestników dzisiejszej rozmowy. Musiałam to zaznaczyć, ponieważ będziemy rozmawiać, bo dziś akurat przypada dokładnie okrągła 40. rocznica przybycia do Polski na drugą pielgrzymkę Ojca Świętego Jana Pawła II. Bardzo znaczącą pielgrzymkę. To był 1983 rok. Pierwsza pielgrzymka po wprowadzeniu stanu wojennego i tak naprawdę cała była oczywiście przesiąknięta elementami związanymi z wprowadzeniem stanu wojennego 13 grudnia. Pokój Tobie, Ojczyzno moja, to już samo hasło tej pielgrzymki mówiło tak naprawdę za siebie. Przybywam do wszystkich Polaków, powiedział wtedy Jan Paweł II. Jak to rozumieć? Chciał chyba powiedzieć przez to, że przybywa i do tych, którzy zostali bardzo skrzywdzeni, o czym mówił zresztą w pierwszym dniu swojego pobytu w Warszawie podczas homilii w katedrze warszawskiej, ale także chyba i do tych, którzy byli za to odpowiedzialni, doktor Szarek.
Tak, ta pielgrzymka w czerwcu 1983 roku pod tym hasłem głównym takim przybywał Jan Paweł II z przesłaniem pokoju, bo jaka to była Polska, to była i o tym też mówił wprost, to była Polska zraniona i podzielona. Polska, gdzie było wiele również nienawiści między Polakami i wiele podeptanych nadziei. I Jan Paweł II przyjechał, aby ten ból łagodzić, aby próbować te podziały zmniejszać, a przede wszystkim przyjechał, żeby budować wśród Polaków nadzieję, bo ta pielgrzymka 83 roku odbywała się kilkanaście miesięcy, półtora roku po wprowadzeniu stanu wojennego, który podeptał te wszystkie nadzieje, które zbudziły się po sierpniu 1980 roku, a one z kolei były wywołane tą przemianą, która miała miejsce w czerwcu 1979 roku wraz z pierwszą pielgrzymką papieża do Polski.
Czas ogromnych prześladowań zresztą przecież ten 80, czy od momentu wprowadzenia stanu wojennego, ale ten 83 rok, mnóstwo ludzi jeszcze aresztowanych w więzieniach.
Tak, i Jan Paweł II był duchowym patronem tych przemian i po wprowadzeniu stanu wojennego niemal od pierwszego dnia publicznie wobec całego świata upominał się o całe dziedzictwo Solidarności, o powód do rozmów, o zwolnienie więźniów politycznych, o przywrócenie legalnej działalności niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność.
Pisał zresztą list do Jaruzelskiego. Może czerwiec to nie jest najlepszy czas, żeby mówić o grudniu, ale tak, w tym przypadku jest na pewno dobry, bo to jest całe przesłanie, które płynęło przez cały pontyfikat.
Że nie może być dalej rozlewana polska krew. Ten list Jaruzelski dostał na kilka godzin przed pacyfikacją kopalni Wujek w grudniu 81 roku, a przed samą pielgrzymką również polała, można powiedzieć, krew i to tutaj przecież w Krakowie, w Nowej Hucie 1 maja 1983 roku zmarł trafiony petardą Ryszard Smagur, młody pracownik, uczestnik manifestacji 1 maja, a myślę,
Niewiele się o tych śmierciach mówi,
tak,
prawda?
A w skali ogólnopolskiej takim wstrząsem było zakatowanie przez milicjantów młodego maturzystę warszawskiego Grzegorza Przemyka i kilka dni później jego manifestacyjny pogrzeb z udziałem kilkudziesięciu tysięcy uczniów warszawskich liceów prowadzony przez księdza Jerzego Popiełuszkę. To było na prawie na miesiąc przed przyjazdem Jana Pawła II, więc mimo, że od końca grudnia stan wojenny był zawieszony, to ten klimat i prawo i bezprawie stanu wojennego trwało nadal, a rok później będziemy mieć śmierć księdza Jerzego Popiełuszki.
To trochę tak wspomnieniowo. Ja, przepraszam, tak nie wytyka się młodego wieku, bo to jest fajna sprawa. Natomiast jeżeli wspomnieniowo, no to redaktora Kwaśniewskiego, który przez mgłę, ale pamięta tamten czas.
Nie przez mgłę. Pamiętam.
No to tak żartobliwie, bo mówię, nie wytykając wieku. Ja też go bardzo dobrze pamiętam.
Odniosę się do tego, co doktor Jarosław Szarek mówił. Tam był jest bardzo charakterystyczny rys. Hasło tej pielgrzymki: pokój tobie, Polsko, ojczyzno moja. Nie wiem, czy jakikolwiek papież mówił w takim przesłaniu tak bardzo osobistym. Mówił, jadę do swojego kraju. W bardzo określonym kontekście. Jeżeli zobaczymy homilię z dzisiejszego punktu widzenia, one są słabe. Znaczy to one nie mówią wprost o tym, co się dzieje w Polsce. I ten kontekst my musimy podkreślać, bo kompletnie zapominamy, co to był za kraj. Z dzisiejszej perspektywy każda homilia była niemal uzgadniana, była przedmiotem negocjacji. Każde spotkanie, każda wizyta, każde podanie rąk to były długie negocjacje. Pewnie doktor Szarek może o tym doskonale powiedzieć, które decydowały o tym, czy ktoś, czy papież z kim się spotka, czy się nie spotka. I mam nadzieję, że o tym będziemy,
będziemy
rozmawiali.
O Wałęsie,
natomiast
tak, o spotkaniu z Wałęsą.
Ja byłem w dwóch miejscach, w Częstochowie i w Krakowie. Jako młody chłopak byłem zaangażowany w działalność opozycyjną. No po prostu to było święto. Znaczy, wciąż tego nie pamiętamy, bo to trudno w tej chwili ludziom to wytłumaczyć.
Ale spróbujmy, bo to jest bardzo ważne, żeby przekazać to,
Państwa,
co myśmy
wyobraźmy
czuli
sobie,
wtedy,
że żyjemy w kraju totalitarnym, którym głośno nie można wyrażać swoich poglądów. I nagle na te 5-6 dni znika opresja. Ludzie wychodzą na ulicę z biało-czerwonymi flagami. Gdyby ktoś normalnie tydzień wcześniej wyszedł z biało-czerwoną flagą i szedł przed ulicę, to zostałby zatrzymany przez milicję. Ludzie nie tylko szli z białymi flagami, często szli ze znakami zakazanej Solidarności. Co prawda to już, jeżeli było to w małej grupie, na pewno była pojawiłaby się interwencja milicji, ale pamiętamy ten marsz z Nowej Huty do Krakowa, czy odwrotnie, nie pamiętam, gdzie po prostu była to manifestacja z symbolami, które wcześniej na pewno by się skończyły interwencją milicji obywatelskiej. A z kolei widok dziesiątków tysięcy młodych ludzi pod Częstochowy. Proszę Państwa, wtedy nie było żadnych barierek. To późniejsze wizyty z sektorami, barierami, to zupełnie jakiś inny świat. Więc tysiące ludzi, dziesiątki tysięcy młodych ludzi, które falowały jak zboże na wietrze wieczorem. To po prostu przejmujące. Gigantyczne wzruszenie i taka świadomość jedności Polaków, wiary, ale też idei. Ten Jan Paweł II, polski papież, wystarczyło, że powiedział jedno słowo, które nie było bezpośrednio w ogóle związane, nie uderzało w komunistyczną dyktaturę i wszyscy je rozumieli. On nie musiał krzyczeć. tak, ale to było na takim poziomie zrozumienia, gdzie prawie cały naród, a zwłaszcza ci młodzi ludzie zgromadzeni na Jasnej Górze się doskonale rozumieli.
Redaktor Maciej powiedział, młodzi ludzie, jedność, idea, poczucie jedności. No to pytanie do redaktora Łukasza Karpiela, na pewno reprezentującego młodsze pokolenie, nie pamiętające tamtej wizyty tak dobrze, czy nie biorącej jakby bardzo świadomie w tym udziału. Jak to w ogóle w tej chwili wygląda? Co myśmy po drodze zgubili? Bo przecież młodzi ludzie, można było powiedzieć, są chyba tacy sami, no zawsze są tacy sami, tylko gdzieś ten kierunek, który nadaje się wychowaniu, światopoglądom, powoduje, że te reakcje są tak diametralnie różne. No ja też bardzo dobrze pamiętam zresztą i pierwszą pielgrzymkę jeszcze jako uczennica, ale to po prostu było coś tak emocjonującego dla nas wszystkich.
Przyznam szczerze, że pierwszą pielgrzymkę, którą ja pamiętam, to jest rok 1987, szczególnie kiedy papież przyjeżdża do Tarnowa, to jest moje rodzinne miasto, ale jeżeli mówimy o drugiej pielgrzymce, jeśli można kilka słów, bo tu pani powiedziała, że papież przyjechał wtedy nie tylko do tych, którzy
rozumieć te słowa,
ale i krzywdzili. No, ale oczywiście, że tak. Skoro dwukrotnie spotyka się z Jaruzelskim, trzeba sobie powiedzieć, że ta sprawa i samemu papieżowi, jak i samemu Jaruzelskiemu nie była prosta. Z jednej strony jest to spotkanie się, tak jak panowie tutaj mówili, z dyktatorem, gościem, który jest odpowiedzialny za śmierć, cierpienie. No i pytanie, czy to nie jest trochę legitymizacja, a PRL-owi zależało na tym, żeby z tej izolacji, jaką po stanie wojennym było otoczonym, żeby jednak z niej wyjść. I czy takie spotkanie nie jest taką sytuacją. To z tego, co wiemy, też i sam papież się nad tym zastanawiał, a i pewnie sam Jaruzelski, który mimo wszystko raczej nad tym nie skorzystał, raczej w zestawieniu on z Ojcem Świętym wypadł blado, ale jednakowoż taką refleksję, to jest w ogóle szersza refleksja, jak właśnie oceniać takie spotkania przywódcy tutaj duchowego z osobami pokroju Jaruzelskiego i innych, bo takich spotkań papieża nie tylko Jana Pawła II, ale innych też było potem w przeszłości, ale to jest inna sprawa. A tutaj padło takie sformułowanie, bardzo się zgadzam, że z perspektywy, można się wydawać, że te homilie, które wtedy papież głosił, one nie mają takiego wydźwięku, takiego super radykalnego, że nie są takie mocne, ale one są na swój sposób radykalne. Dlaczego? Bo przygotowując się do tej audycji, troszkę poczytałem, posłuchałem, przypomniałem sobie, tu papież, nie wiem czy po raz pierwszy, ale myślę, że w Polsce zaczyna zwracać uwagę na to, co będzie kiedyś. Mówi się czasami tak, że Jan Paweł II jest prorokiem. No tak ładnie brzmi, ale co z tego wynika? Otóż właśnie, papież na przykład był bez wątpienia prorokiem w sytuacji takiej, co będzie dalej. Czy zagrożenie komunizmem, jakie jest wtedy i było dużo później, jest tak naprawdę najważniejszym zagrożeniem, czy jedynie odsłoną pewnego zagrożenia. I tu papież po raz pierwszy zaczyna mówić o fali demoralizacji, nie po raz pierwszy, ale mówi o fali demoralizacji, o zdeprowowaniu ducha, o tym, o wolności.
A co my teraz obserwujemy, bo tak wchodzę panu redaktorowi. W niedzielę mamy marsze życia i rodziny, a co mieliśmy dzień czy dwa temu?
To warto zwrócić uwagę, że papież widzi dalej i widzi zagrożenia, jakie tkwią w liberalnej demokracji. Nie jest on jedyny w tym, ale to mówi, to w kolejnej pielgrzymce w 87 roku powtórzy i w 91 to dopiero będzie zaskoczenie i dlatego te pielgrzymki, czy szczególnie ta 91 roku będzie tak niedoceniona, ale na to warto zwrócić uwagę. I jeśli mogę jeszcze a propos pielgrzymki, bo to jeszcze taka rzecz, która ja zwracam uwagę, jestem redaktorem portalu Polonia Christiana, więc ten aspekt Christiana jest mi bardzo bliski, na beatyfikacje, których papież dokonał. To jest brat Albert Chmielowski, to jest siostra Urszula Leduchowska i Rafał Kalinowski. I z jednej strony to są przeciekawe postacie historyczne, można by ten kontekst taki, powiedzmy, antyrosyjski, przecież to są powstańcy i tak dalej. Wtedy w tej sytuacji mogły być inaczej odczytywane, ale w tych beatyfikacjach ewidentnie też znowu widać tą proroczy charakter tego, co papież robi i mówi, bo to są postacie, które jak gdyby zaprzeczyły tej swojej teraźniejszości na rzecz poświęcenia się Bogu, poświęcenia się drugiemu człowiekowi. I pytanie, czy to wyzwanie, które wtedy papież już, o którym już mówił, nie jest czymś, nad czym się zastanawiałem, bo my chyba zbyt często papieża i w ogóle papież traktujemy jako właśnie przedstawicieli takich społecznych, politycznych, a ten wymiar religijny gdzieś nam ucieka. I teraz wracając jeszcze do pytania, to już kiedyś rozmawialiśmy też o tym, a propos młodego pokolenia. Ja aż tak młody nie jestem, żeby się to aż takim rzecznikiem bardzo młodego pokolenia
nie, ale, być, ale no, systematycznie... Ale to nie chodzi o... Nie, przeszkadza młode pokolenie, ale... bo to jest też pokolenie dzisiejsze.
Tak, oczywiście, 35-40-latków. Ja w knajpach widzę, widziałem, bo słyszałem ludzi, którzy śpiewają szyderczo Barkę na przykład. Mm-hmm. No i tylko, tak, z jednej strony się można oburzyć i pewnie trzeba, no bo jak tak można w knajpie sobie taką pieśń, ale z drugiej strony, kto się przyczynił do tego, że Jan Paweł II i jego kult został w taki sposób skremówkowany, to jest najlepsze słowo. Czy tego nie zrobili, czy są za to ludzie odpowiedzialni? Oczywiście, że są. Czy nie, wiadomo, procesy sekularyzacyjne i tak dalej, ale czy myśmy nie przyłożyli ręki do tego, żeby z papieża zrobić, przepraszam, tą właśnie kremówkę albo jakiś paskudny pomnik, któremu stawiano, właściwie chyba tylko, że może nieświadomie, ale obrażając tak naprawdę pamięć. Ja już pomijam studia nad jego nauczaniem. Czy w Polsce dorobiono się takich studiów na poważnych na uniwersytecie, jakichś instytutów i tak dalej. No i jest oczywiście, czy w Krakowie, czy w Warszawie, to jest w ogóle osobna historia. To
jest bardzo dużo różnych instytucji, które
nie mają nic wspólnego, tak wykorzystują. Ale to przepracowanie intelektualne tej myśli. Nie można liczyć niestety na, w tym wypadku, przykro powiedzieć, na pomoc z góry, z Watykanu, bo tam raczej ta pamięć Janie Pawle II wydaje się być jakoś marginalizowana, co efektem jest to, co się dzieje tam w instytucie właśnie Jana Pawła II do spraw życia, rodziny i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj to jest nasz obowiązek. Nikt nas z tego nie zwolni.
Wróćmy na chwilę do tego pytania, które świetnie postawiłaś. Do kogo przyjechał Jan Paweł II? Rzeczywiście przyjechał do obu stron. My, to jest głęboki sens wiary i dziś pewnie rozumiemy to lepiej. Nie wyobrażamy sobie chyba papieża, który by powiedział, no to teraz robimy powstanie. I świetnie pan powiedział, jak gdyby spuentował ten wykaz świętych. Z jednej strony byli to powstańcy, ludzie, którzy walczyli z pełnym poświęceniem, którzy byli geniuszami wojskowymi, a potem nagle rzucają swoją misję wojskową, swoją miłość dla ojczyzny i oddają się społeczeństwu. Tak, to jest właśnie takie głębokie przesłanie, bo zobaczcie, ja nie wiem, czy z papieżem można, czy z Janem Pawłem II można w ten sposób brać go pod uwagę jako polityka racji takich politycznych, tak, że on celowo wybiera te postacie. Ale myślę, że tak mogło być. I wskazanie i siostry Leduchowskiej, i brata Chmielowskiego, i Rafała Kalinowskiego, to jest ktoś, to są ludzie, którzy święci, którzy nam są naszymi wskazówkami. I my, jak gdyby odnosząc się teraz do tego, jak Franciszek mówi o wojnie w Ukrainie, on też się zwraca do Putina. My tego czasami kompletnie nie rozumiemy. Mówi, jak ten człowiek w ogóle mógł się zwrócić do człowieka, czy do agresora. Głęboki sens spotkań z generałem Jaruzelskim to jest także pokazanie ludziom wierzącym bardzo głębokiego sensu wiary, tak? Że to też jest ktoś, na kim warto się pochylić. I z perspektywy czasu myślę, że tego nie rozumiemy. I od pierwszego słowa, kiedy Jan Paweł II powiedział, że no czeka na odnowę, to nie był przygana do Jaruzelskiego, że on nie wprowadza jakiejś odnowy, bo przecież wiemy, że to była fikcja. On tak naprawdę czekał na to, co powiedział trzy lata wcześniej, że ta ziemia, tak, niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze tej ziemi. I to dotyczyło zarówno jednej, jak i drugiej strony. Chociaż wydaje mi się, że ten podział nie był tak jednoznaczny. Znaczy, z jednej strony była władza, a z drugiej strony większość społeczeństwa. Te drogowskazy w postaci świętych. Tak, to jest coś, co było bardzo
istotne. Ciekawa
jestem
opinii panów w odniesieniu do tego, co redaktor Maciej mówił. Czy tak też rozumie pan, doktor Szarek, jakby ideę tych słów przekazanych?
Znaczy, myślę, że oczekiwania wtedy wobec tej pielgrzymki były gigantyczne. I oczekiwania takie krótkowzroczne, polityczne oczekiwania, bo tak naprawdę Polacy, to był czas klęski. To był czas klęski, ponieważ wtedy Solidarność przegrała. Setki osób były jeszcze w więzieniach, jak mówię, Bakrew jeszcze no
to,
na ulicach.
Cierpienie, o tych setki, śmierciach, prawda?
Śmierć, które... wyrzuceni na emigrację, wyrzucani z pracy, pycha, pogarda mediów ówczesnych, upokorzenie, szyderstwo wobec tego, co było najpiękniejsze w czasie Solidarności. Taki podeptane te świętości tych 16 miesięcy Solidarności.
I twarzą tego podeptania jest Jaruzelski.
Tak, to, co jest charakterystyczne, i to, co pan redaktor mówił, rzeczywiście były naciski, prawda? I Jan Paweł II sobie zdawał doskonale z tego sprawę, czy Kościół, że była obawa, prawda, czy te, przecież wcześniej manifestacje jak się zaczynały, po mszach świętych w kościołach, gdzie przychodziło ileś tysięcy ludzi, a teraz przychodzi na spotkania setki tysięcy ludzi, jeżeli nie miliony, dwa miliony
w Krakowie wtedy na Błoniach 2,5 prawda? Miliona, jaki prawda, tego będzie się, efekt? A 7 milionów Polaków podczas całej pielgrzymki bierze udział.
I teraz co Jan Paweł II, no jest odpowiedzialny, znaczy zdaje sobie sprawę, że jakiekolwiek wystąpienie teraz, no to jest przegrana ludzi Solidarności, bo ta władza ma środki, on będzie parę dni, on pojedzie, żeby spacyfikować naród. I co on wtedy on pokazuje? On pokazuje, no to złe określenie, ale taki długi marsz, prawda? Stąd ci święci, błogosławieni, którzy są. Przecież to jest, on mówi właśnie w odniesieniu do brata Alberta Chmielowskiego, powstańca, wybitnego artysty, który to porzuca, żeby się opiekować drugim człowiekiem, nędzarzami. I to jest jego droga do świętości. Przecież z kolei ojciec Rafał Kalinowski też, inżynier powstaniec, wiele lat na zesłaniu. Później zakłada, zostaje zakonnikiem, człowiek modlitwy, konfesjonału. I on pokazuje w takiej perspektywie i pokazuje jeszcze ta kanonizacja miała miejsce wcześniej, ale on tym w wielu miejscach nawiązywał, a specjalnie o tym mówił w Niepokalaniu o Franciszkanów. Mianowicie w listopadzie 82 został kanonizowany jak gdyby czwarty święty tej pielgrzymki, czyli ojciec Maksymilian Kolbe. Cała homilia w Niepokalanowie i to jego zwycięstwo, prawda? On mówi, gdy miłość w Auschwitz, tej fabryce śmierci, gdy wydaje się, że zło zwycięża, jednak ten Maksymilian, jego miłość zwycięża i wtedy mówi te słowa, żeby nie dać się zwyciężyć zło i zło dobrem zwyciężał.
Ale to też ciekawy wątek.
To prowadzi też do księdza Jerzego.
Później do księdza Jerzego. On z tym przyjeżdża i więcej. Ta pierwsza pielgrzymka w 70. przecież mamy te niekończące się owacje, oklaski. On czeka na to. Teraz przy pierwszym takim w Warszawie
ale
on mówi...
Ale mówił jednocześnie, wy mi nie klaszcie,
już nie
wy klaszcie, mnie słuchajcie.
Wy mnie słuchajcie. I kilka takich napomnień jest i nie ma. On tonuje nastroje, a jednocześnie mówi rzeczy ponadczasowe, które są dzisiaj aktualne. Na przykład mówi, gdy naród upada, gdy znieprawia swojego ducha.
Ale panowie, muszę o coś zapytać, bo rozmawiamy o spotkaniu Jana Pawła II z Jaruzelskim, jakby całej tej otoczce, ale mamy naturalnie całą batalię o spotkanie Ojca Świętego z Wałęsą, tak? No patrząc z perspektywy dzisiejszego czasu, wtedy naturalnie trwała walka, władze nie chciały się na to spotkanie zgodzić, bo no w owym czasie niewątpliwie Wałęsa był traktowany jako symbol niezaprzeczalny, jednoznaczny wolności, jednoznaczny symbol Solidarności. Patrząc na to z perspektywy dzisiejszego czasu, to wszystko wydaje się być też jakimś paradoksem trochę, prawda?
No zdecydowanie. Ja myślę, że to się często się mówi, że...
Lech Wałęsa powiedział 4 czerwca na marszu, widzicie, tak, jakoś, że przed sobą człowieka tysiąclecia.
Tak, czy tam tysiąclecia, czy coś. No to co mówi Wałęsa, to szkoda nawet komentować. Ale często właśnie do czego zmierzam. Ta pielgrzymka jest tak trochę czasami utożsamiana z tym spotkaniem, tak, jakby to jakieś wiekopomne wydarzenie. Może w perspektywie jest wtedy, Wałęsa był symbolem.
Tak, myślę, właśnie dlatego pytam.
Tak, oczywiście tak, ale my żyjemy dzisiaj, też oceniamy z perspektywy dzisiejszej, oczywiście, aby tego błędu prezentyzmu jakiegoś nie popełniać. No wiadomo, kim się Wałęsa okazał. Więc ja myślę, żeby akurat tak wiele jest treści wspaniałych w tej i tak dużo różnych spraw, że to spotkanie też nie trwające jakoś, bo też można odnieść wrażenie, jakby oni tam rozmawiali godzinami, bardzo, bardzo krótkie do niego doszło, żeby też go nie przeceniać tego. Być może wtedy symbol był ważny na pewno, ale...
Proszę się nie obrażać, ale dokładnie tak samo mówili wtedy propaganda komunistyczna.
No, to jest
za człowiek?
To jest żaden argument.
17 minut przelocie.
Być może oni wiedzieli.
Wiele więcej niż myśmy wtedy wiedzieli.
Przepraszam, nie chcę obrażać tutaj.
Nie, tylko ja tak... Bo przypomina mi się taki fragment...
Zawsze można powiedzieć, że ktoś mówi jak, nie wiem, jak Putin, czy jak inny Hitler. No nie, to nie jest argument.
Nie, bo to słuchajcie, nie, bo to oddajmy czasom właściwym ich właściwe znaczenie. Bo świetna anegdota związana z tą wizytą opowiedział arcybiskup Gosłowski, który jechał razem z Wałęsą i z funkcjonariuszami BOR-u Doliną Chochołowską w takim busie.
No tak, bo spotkanie było w Dolinie Chochołowskiej, tak musimy też.
I nagle na
przekazać.
Drodze w dolinie, która została kompletnie wyczyszczona z ludzi, nikogo tam nie było oprócz dziesiątków tysięcy żołnierzy, kilku tysięcy może, pojawił się góral kompletnie i stanęli samochód i góral stanęli obok siebie i góral poznał Wałęsę i pokazał znak Wiktoria, dwóch palcy. I jeden z funkcjonariuszy BOR-u powiedział z pogardą, on nawet nie wie, co to znaczy. A Wałęsa odpowiedział, on nie musi, ważne, że pan wie. To jest taki trochę gest, czy my wciąż tego nie doceniamy. Tak naprawdę jedyny ukłon wobec opozycji. Ja przypominam, że szefowie opozycji, podziemnej jeszcze wtedy, traktowali tą pielgrzymkę z ogromnym rozczarowaniem. Oni spodziewali się radykalizmu. Może nawet właśnie, tak jak dr Szarek powiedział, że coś się stanie.
Że da to impuls.
Że dojdzie do manifestacji. Sytuacja też była taka, że spotkanie z Wałęsą miało nastąpić na Wawelu. Co już kompletnie było, prawda, symbolem tego, że ten człowiek jest kimś ważnym. I w wyniku jakichś bardzo zakulisowych nacisków okazało się, że to Jaruzelski zajmie miejsce Wałęsy na Wawelu. A Wałęsa trafi do tej biednej Doliny Chochołowskiej, gdzie rzeczywiście, i tu ma pan rację, to się nic nie odbyło. Tam, jak to potem wskazywali świadkowie, ta rozmowa rzeczywiście była zdawkowa. I papież trochę traktował Lecha Wałęsa, może nie powiem z lekceważeniem, bo nie mam na to bezpośrednich relacji, ale rzeczywiście nie jak przywódcę duchowego narodu. Niemniej cała istota organizacyjna dwóch dni skupia się tylko na tym, żeby spotkać się z Lechem Wałęsą. Także oceniając te czasy, przypominajmy sobie ich właściwe proporcje. To było ważne wydarzenie dla całej Solidarności i dla całego społeczeństwa, bo Lech Wałęsa był, podkreślam, wtedy takim symbolem.
I to prawda, że mógł być po stronie tej narodowej, bo to nie można nazwać opozycyjną, ale tej posolidarnościowej, prawda, tych nadziei sierpniowych, pewien niedosyt, prawda, ale ja też uważam, że to był jednak symbol. Przecież w tym czasie Lech Wałęsa no jednak był przez władzę przedstawiany jako osoba prywatna, jako nikt, prawda? A tutaj jednak Jan Paweł II spotkał się z tą osobą prywatną, bo on był nadal przewodniczącym na 10-milionowego Związku Zawodowego i dla, na Zachodzie i na świecie no, symbolem Solidarności. Przypominam, że kilka miesięcy później on został uhonorowany Nagrodą Nobla Lech Wałęsa, więc to był tam no, zupełnie inny czas, inna nasza wiedza, jaką dzisiaj mamy z perspektywy tych 40 lat. Ale mimo tej oględności, prawda, Jana Pawła II, rzeczywiście te homilie stonowane, on upomniał się bardzo wprost o więzionych, o prześladowanych, o całe dziedzictwo Solidarności. Jeżeli się patrzy na geografię taką tej pielgrzymki, bardzo łagodna, w ogóle bez akcentów, homilia w Mistrzejowicach.
Właśnie o to chciałam wspominał, zapytać.
Raz wspomniał o chrześcijańskiej treści. Solidarności, natomiast bardzo ostro, prawda, na spacyfikowanym Górnym Śląsku, na większe zgromadzenie na lotnisku Mochowiec, ponad 2 miliony ludzi, ale on tam mówił o prawie świata pracy do wolnych związków zawodowych. Przecież to do wstępowania do wolnych związków zawodowych. A to od listopada 82 roku było zakwestionowane przez zdelegalizowana Solidarność. Nie można, można by tylko do jednego reżimowego wniosku. I to Jan Paweł II wyraźnie zaakcentował, że to jest przyrodzone prawo świata pracy do zrzeszania się i wynikające ze społecznej nauki Kościoła. Na Jasnej Górze mówił, że tutaj ofiaruje to wszystko najcenniejsze, to, co wyrosło w czasach Solidarności, że codziennie się modli za to dziedzictwo. Do Jasnej Góry, do pielgrzymów ze Szczecina mówił, co jest istotą po prostu. To są jedne z takich najpiękniejszych słów o tych 16 miesiącach. Czemu ta Solidarność zadziwiła świat, prawda, ówczesny? Bo w tych zmaganiach, tych 16 miesięcy nie chodziło o, jak to mówi, ważne skądinąd, ważną kwestię, za ile, tylko w imię czego. Chodziło o ład moralny, o wartości i świat został zadziwiony, jak robotnik polski, on to mówił z Ewangelią w ręku, prawda, upomniał się o podstawowe prawa i mówił, żeby tego dziedzictwa, prawda, nie porzucić. I to wyraźnie to było powiedziane. Właśnie to jest to ponadczasowe przesłanie do młodzieży, żeby być człowiek, to wielokrotnie później będzie nawiązywał do tego w Skoczowie, żeby być człowiekiem sumienia, czyli umieć rozróżnić dobro od zła i tak postępować. I żeby od siebie wymagać. Mimo, że tak nic nie nikt od was nie wymaga i że nie chciejcie, i to mówił młodego pokolenia, mówił, nie chciejcie Polski, która by nas nic nie kosztowała. Bo wy zazdrościcie Amerykanom, Francuzom ich wolności. Oni są wolni, ale to wy jesteście bardziej, bo was to kosztuje. A to, co ma wartość, kosztuje. I to jest i po 89 roku ja uważam, że myśmy zaczęli takie budować, prawda, czy to jest przesłanie głównego, no to właśnie, że nie no, Polska nic nie kosztuje, nie ma wymagania, nie ma te wszystkie hasła, które znamy, zupełne odejście od tego, co wtedy zostało powiedziane i co było taką istotą nauczania na Pawła II, powtarzaną.
No właśnie tutaj,
redaktor Łukasz Karpiel.
Zgadzam się, i tu się właśnie ten radykalizm i tej pielgrzymki i wielu słów papieża wychodzi. On wychodzi, przepraszam, im bardziej się odrywamy od kontekstu, ja wiem, historycznego, chociaż o tym dużo mówimy, to my ten radykalizm, nazwijmy profetyczny, dostrzeżemy. Mm-hmm. I może mniej patrzymy na tą perspektywę historyczną, która jest ważna, ale i ona jak gdyby jest mniej lub bardziej znana, ale i bardziej się wczytujemy w te słowa, patrząc z perspektywy dzisiejszej. Tu pan doktor Szarek mówił o pracy, o godności pracy i tak dalej. Jest encyklika papieska dotycząca pracy, o godnym wynagradzaniu, o warunkach pracy i tak dalej, i tak dalej. Czy jak to się czyta, to czy to nie brzmi współcześnie? No, w wielu wypadkach oczywiście bardzo współcześnie. Kiedy papież, tak jak mówi, zwraca uwagę na tą moralną stronę, czyż to nie jest jest ponadczasowe. Oczywiście i wydaje się, że tu papież, jeśli ktoś wtedy może liczył na większy radykalizm polityczny, być może właśnie myślał tak, jak niektórzy, nie wiem, kiedy na przykład Jan Paweł II mówił o wojnie w Iraku, kiedy nie był takim entuzjastą, mówił, żeby tam tej interwencji w Iraku nie podejmować, że pokój i tak dalej. Też się dużo osób rzuciło na papieża, że jak to, co to. Papież w tym wypadku właśnie widział i wiedział więcej. Wydaje mi się, że to też taka funkcja jest, że ma się ten ogląd szerszy. I tutaj papież też zwracał na takie rzeczy uwagę, które dopiero się miały wydarzyć. Pan mówił tutaj, pan doktor też o tym, że zwraca uwagę, że tam jest wolność gdzieś na zachodzie, ale ona to jest trudna, jest ciężka do zagospodarowania, którą trzeba zdobywać codziennie i tak dalej. Też się mogło wydawać, no jak to? To u nas wolności, nie ma jakiś komunizm, a ty, człowieku, nam opowiadasz, że w Ameryce jest ciężko, czy w Niemczech, no to oczywiście brzmi to, ale właśnie, tu ta perspektywa dalsza wydaje mi się być najistotniejsza. I ostatnie zdanie, to co pan doktor przytoczył słowa o tym, wymagajcie, aby nie, aby
nawet jeśli nawet jak nie będzie wymagało
to jest właśnie kwintesencja tego, jeżeli mówimy o jakichkolwiek zmianach społecznych, właśnie brak tego wymagania, stawiania sobie jakichś celów i tak dalej. Jeżeli te słowa, teraz może nie ma czasu, ale rozbierzemy tak na czynniki pierwsze, to właśnie zobaczymy, jak to, co się stało z naszym światem w wielu rzeczach, to właśnie te wymagania, stawianie granicy, stawianie przyzwolenia lub nieprzyzwolenia na pewne działania, jak to jest
rozumienie tolerancji jako tolerowania wszystkiego.
Jako pewnego permisywizmu, właśnie tolerancji stykamy. I tak dalej. I to efekty są tego niestety dzisiaj. I w tej wypadku ja jestem jednak zwolennikiem odrywania nawet czasami tego kontekstu historycznego, a wczytywania się w Jana Pawła II czy innych właśnie w kontekście tego, co dzisiaj te słowa dla nas mogą znaczyć.
Proszę bardzo. Do Macieja Kwaśniewskiego pytanie, Maćku, bo to ty wtedy byłeś reprezentantem, między innymi ty, bo my także, młodego pokolenia, ale i działającego w opozycji, jakoś tak bardzo czynnie wtedy związanego. Jakie to młode pokolenie, jeżeli byśmy my próbowali we trójkę, ale ciebie pytam, ówczesne. Ocenić. Tak, no ówczesne. My z lat 80. Drukowałeś, działałeś, zacząłeś właściwie od tego, jakim nieprawdopodobnym odczuciem w ogóle dla nas wszystkich i młodych wtedy i starszych Polaków była ta wizyta Jana Pawła II i ta pierwsza i ta w 83 roku. Nie znoszę tego słowa emocje, ale rzeczywiście przepełnienie tymi emocjami przez tych parę dni jest trudne do opisania i bardzo dobrze to powiedziałeś, mówiąc, że po takim czasie jakby no terroru, bo tak można powiedzieć, przychodzi nagle 5 dni, w których można wyjść z biało-czerwoną flagą na ulicę.
Znaczy najistotniejsze było poczucie wolności, to prawda. Ja jestem z takiego pokolenia, które przywitało Solidarność, będąc w szkole średniej. Jak gdyby ten cały karnawał, całą wolność, a jednocześnie odpowiedzialność, jakby takie najistotniejsze lata te młodzieńcze, no to przeszły mi te 16 miesięcy, tak? No, czy nagle człowiek w takiej istocie swojego dojrzewania poczuł po raz pierwszy, jak może być wolny. W co się może zaangażować, w co się nie może zaangażować. Co prawda te marzenia były tam brutalnie przerywane różnymi przygodami, o których teraz nie będę rozmawiał, ale nagle następuje 13 grudnia może nie 13 grudnia, tylko słynna sprawa bydgoska. Tego też nie pamiętamy trochę. Czyli pobicie działaczy Solidarności Rolniczej w Bydgoszczy i zapowiedź strajku generalnego i jednocześnie zapowiedź interwencji sowieckiej w Polsce. I nagle jest gigantyczna manipulacja, mobilizacja społeczeństwa, chyba nawet większa, co to może pan doktor potwierdzić, niż podczas manifestacji po wprowadzeniu stanu wojennego. Kiedy cała Polska staje w strajku ostrzegawczym i po raz pierwszy społeczeństwo się liczyło. I to jest chyba moja tożsamość się chyba wtedy ukształtowała. Byłem nocą w komitecie strajkowym zarządu regionu świętokrzyskiego, który był w zakładach łoży stocznych w Kielcach i czuliśmy potęgę całego społeczeństwa. To po prostu przejmujące. I z takim bagażem, powiem Państwu, może trochę buńczucznie, ale jakoś stan wojenny mnie nie przeraził. Mhm. Zupełnie. To czy moje środowisko następnego dnia przystąpiło do drukowania, rozrzucania ulotek. Mojego przyjaciela, który był kompletnie jakby roztrzepany, złapano następnego dnia, bo wyszedł i naklejał jakieś narysowane przez siebie ulotki na autobusach. Po prostu bez żadnych zabezpieczeń, bez żadnego przygotowania i tak dalej. I nawet te represje, które także na młodzież spadały, i ta ciągła, to życie w takiej konspiracji, której przecież też doktor Szarek pamięta, nagle przychodzi ta pielgrzymka, mimo że to już był ten stan wojenny, był zawieszony, ale przecież nie wiem, czy pamiętam, ale nie można było w góry jechać. Znaczy z miasta do miasta się przejeżdżało za przepustką. I nagle przyjeżdża papież, to wszystko po prostu tak, jakbyśmy mieli wolne wybory i wszystko się zmieniło. I to jest też ważny taki sygnał polityczny. Tego też trochę nie pamiętamy. Dla świata zachodniego pamiętajmy, że to były dwa światy odrębne. Tak? Na odrze, Republice, ta części Niemiec, kończył się wolny świat. Świat był podzielony i przepraszam, że to mówię, ale większość ludzi tego nie wie dzisiaj, a są oczywiście może naszymi słuchaczami.
To jest niestety smutny skutek edukacji, tak, w III RP.
Przyjeżdża papież i świat też widzi, że Jan Paweł II jest w Polsce i on pokazuje, że ta Polska jest skrzywdzona, bo też pewnie, nie wiem, czy doktor Szarek to też pamięta, nagle pojawiła się w przestrzeni tej międzynarodowej, w globalnej polityce takie podejrzenie, że ten Zachód nas gdzieś tam zostawi w tym swoim. Jakby, no nie kalkuluje mu się tu angażować. Tak. Co prawda Ronald Reagan wciąż był naszym poważnym sojusznikiem, ale Europa, nasi najbliżsi sąsiedzi, wtedy przy władzy chyba był jeszcze, było SPD w Niemczech, dopiero potem HDC z Kolem, którzy też łatwo dogadywali się z Rosją sowiecką. I Francja to samo. Mieliśmy taką sytuację, że społeczeństwa niemieckie i francuskie było bardzo propolskie i bardzo prosolidarnościowe, ale rządy zachowywały pewną życzliwość dla Imperium Sowieckiego.
Chciały handlować z Moskwą, no to co?
Tak, i to mamy właśnie to też
never ending story.
Więc ostatnie zdanie, i to też był ważny sygnał dla całej Europy i świata, że to wcale nie jest wolny kraj.
A jednocześnie można to odebrać troszkę odwrotnie, że mógł być też sygnał taki, że oto skoro przyjmujemy papieża, skoro zgadzamy się teraz na wizytę, na wizytę papieża, no to jest jednak jakaś normalizacja postępuje, wiecie, to jak taki stosując ten język, więc być może, i myślę, że ekipa Jaruzelskiego też taki sygnał chciała wysłać. Ja mówię, czy to zostało odebrane tak czy inaczej, to tego do końca nie wiem, natomiast myślę, że takie były intencje i tak to też mogło być odczytywane. Ale jeśli można, tylko taką małą glozę do tego, co pan mówił, bo nie do końca się, może zgodzę, ale to nie, żebym się chciał czepiać, ale bo pan tu powiedział, że wolny świat, to właśnie wydaje mi się, że o tym papież właśnie mówi, że ten świat zachodni, wiadomo, tak się mówi, że to jest wolny świat, tak, to zniewolenie, tak. Ten świat właśnie już nie jest wolny. Tamto zniewolenie już jest, ma ono inny wymiar, inny charakter, czy materialistyczny, czy i tak dalej, czy ateistyczny, ono tam już jest. I to jest bardzo istotne między innymi w tej pielgrzymce, ale nie tylko w nauczaniu papieża, żeby o tym też pamiętać, że to zniewolenie komunistyczne było odsłoną innego, większego, dużego zniewolenia. I o tym papież mówił, to o tym mówiłem, o tym szoku, że co ty człowieku opowiada, że tam nie ma wolności. I to o tej myśli trzeba zachować. Nie chodzi tu o jakąś nienawiść do Zachodu, że to jakiś antyzachodni. No nie. Raczej o pewien prąd myślenia, o pewien sposób widzenia świata. Właśnie tak jak mówię, zupełnie biegunowo daleki od tego, co wtedy mówił papież. Niestety nie biegunowo daleki od tego, co niestety część Kościoła dzisiaj głosi. To ta kompatybilizacja nauczania Kościoła i świata, no niestety postępuje. Pewnie to jest znowuż na inną dyskusję, ale myślę, że papież Jan Paweł II, gdyby widział niektóre wypowiedzi dzisiejsze, totalnie akceptujące to, co ten wolny świat właśnie przynosi, a wręcz my jeszcze bardziej, nawet nie akceptujemy, ale my jeszcze bardziej zrobimy, dotyczące czy agendy tęczowej, czy tego ekologizmu, czy innych takich dziwactw, no to byłoby mu bardzo, bardzo przykro, a jeszcze jakby zobaczył to w Polsce, to pewnie by naprawdę było przykro.
Aczkolwiek przestrzegał przed tym, czyli miał świadomość. To jest to, co pan redaktor mówił o tym, że mówi się, że był prorokiem. Miał ogromną świadomość w jakim kierunku
ten 91 rok, ta pielgrzymka jest też między innymi tak marginalizowana, o czym sam papież mówił, że nawet za komuny tak dziennikarze reżimowi go nie atakowali.
Bardzo ubolewał po powrocie nad efektami tej pielgrzymki.
Co nie znaczy, że nie popełnia błędów w tych diagnozach. To nie mówimy tutaj o jakimś nieomylczyku, ale w tym wypadku absolutnie.
Doktor Szarek, do 91 roku się odnosi?
Do 83. Jeszcze 83. Tak, nie była, my dzisiaj wiemy, ile lat trwał jeszcze opresyjny system komunistyczny, jak to się potem, w co się zmieniło i tak dalej, to mamy tą wiedzę. Wtedy tej wiedzy nie było. To było jeszcze przed pierestrojką, więc tutaj ten system komunistyczny, taki w wydaniu sowieckim, przecież mógł istnieć jeszcze dziesiątki lat. Przecież Zachód już też po tym 13 grudnia robił szybko wszystko, żeby te znormalizować relacje gospodarcze i żeby ten sznur wysyłać, prawda, na którym komuniści później mieli go powiesić. To się nic nie zmieniło. I dlatego i ta pielgrzymka, to jest, myślę, w perspektywie papieskiej było też takie pokazanie narodowi perspektywy długiego marszu, prawda, że to jest, nie chodzi tutaj. I ona była też, i to jest rzeczywiście, papież patrzył w przyszłość, prorok, ale też był jak mało kto zakorzeniony w przeszłości. Przecież ta pielgrzymka była w 300. rocznicę zwycięstwa pod Wiedniem. Wielkie militarne zwycięstwo, ale on pokazywał właśnie takie zwycięstwo, można powiedzieć, jak było w sierpniu 80. roku. Potem przyszła klęska stanu wojennego i on pokazuje perspektywę zwycięstwa moralnego, które każdy sam, jeżeli to potem ksiądz Jerzy Popiełuszko, jestem wewnętrznie wolny, prawda? I tej mojej wewnętrznej wolności nikt nie jest w stanie odebrać. I on takie postawy właśnie przez tą pielgrzymkę chciał pokazać, że człowiek, a szczególnie chrześcijanin i naród jest powołany do zwycięstwa. Tylko to jest zwycięstwo moralne. A gdy porzucamy to, to pokazywał przecież doświadczenia historyczne. To mówił, że to znieprawianie ducha i gdy wiemy, ile w przeszłości płaciliśmy za demoralizację. Przecież pokazywał przykład końca XVIII wieku, klęski zaborczej, później odnowy takiej pracy pokoleń. I tutaj Urszula Leduchowska, prawda, która taka zapomniana, ale szkoły tworzyła dla dziewcząt, była polskim głosem, prawda, w Skandynawii, w Rosji na rzecz Polski w czasie I wojny światowej. Mówił, powtórzył te słowa z pierwszej pielgrzymki, że musicie być silni, musicie być mocni siłą wiary na te czasy trudne, które przychodzą. I naród musi samodzielnie się rozwijać, a naród się rozwijać tylko może siłą własnych mieszkańców. Stąd nawiązywał przecież, to zawsze papież czerpał siłę i wzorce z historii. Przecież na Dolnym Śląsku przywoływał świętą Jadwigę Śląską, która była matką i była później zakonnicą. Mówił o sile
rodziny
wtedy.
Zostało tak mniej więcej po półtorej minuty.
I to jest wszystko aktualne.
Maciek Kwaśniewski, proszę. Ja jeszcze raz finalizuję redaktorkę. Już mam mało czasu.
Przybywam do Polski, do mojej ojczyzny. To jest niezwykle ważne. Tak. Ale jednocześnie, czy papież jest Polakiem w każdym swoim słowie. Ale jednocześnie rzeczywiście, tutaj jest pełna zgoda co do tego, że papież jest ponadczasowy. Jan Paweł II, Karol Wojtyła jest ponadczasowy. Że my w którymś momencie zagubiliśmy jego słowa. Może dlatego z przyczyn historycznych, to upływającego
ale
czasu.
Ale świetnie, że przypominamy. Może dramatyczne jest to, że spowodowały to marcowe publikacje, o których nawet nie będziemy już teraz wspominać, ale tak naprawdę one w jakiś sposób uruchomiły znowu mówienie o istocie
tak,
jego
tak,
nauki.
Tak. I ta pielgrzymka 83 roku bardzo to pokazuje. Dobrze, żeśmy rozmawiali o tych kontekstach, tak, bo one są dramatyczne, jednak one wpływają na, jakby pokazują społeczeństwu pewną filozofię, pewną drogę i to jest droga na pewno ponadczasowa.
I redaktor Łukasz Karol.
Z jednej strony papież, słuchamy to, czego mówi, a z drugiej strony możemy też się przyglądać, do kogo mówi, jak społeczeństwo polskie się zmienia i tym samym dużo się dowiedzieć o nas samych, jak wygląda, jak Polacy, Polki i Polacy w roku pańskim 83, jak w 87, kiedy krzyczą weź nas stąd, jak w 91, kiedy mówią, co ty mówisz, jakie przykazania.
Nie znasz się już na tym.
Nie znasz się już na tym. Kiedy potem niestety część mówi, o starszy pan przyjechał, kremówki i tak dalej, i tak dalej. I wreszcie ktoś nagle odkrywa tą właśnie ponadczasowość. To też dużo, dużo mówi o nas i się bardziej patrzy na siebie. Też to jest bardzo ciekawa perspektywa i myślę, o niej warto pamiętać.
A że czerwiec jest takim miesiącem pielgrzymek, bo chyba tylko w tej ostatniej w Łagiewnikach był w sierpniu, więc będę jeszcze do tego tematu wracać. Bardzo dziękuję panom za rozmowę, dziękuję za wizytę w studiu. Państwu dziękujemy za uwagę, do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję.
Dziękuję.
Radio Kraków w Krakowie 101,6 FM.